Kochani widzowie, muszę prosić Was o jeszcze odrobinę cierpliwości, zanim wrócą nasze standardowe odcinki. Wspierających finansowo mój kanał YouTube'owy informuję, że wczoraj została odprawiona msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Kolejna taka msza święta 7 października. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Wszystkim bardzo dziękuję i zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Chile. W niedzielę 4 września mieszkańcy Chile odrzucili w referendum nową, skrajnie lewicową konstytucję. Projekt zawierał m.in. zagwarantowanie prawa do aborcji, zobowiązanie do walki ze zmianami klimatu, parytet płciowy w instytucjach rządowych i państwowych przedsiębiorstwach, choć nie wiadomo ile płci by obejmował, ochronę praw zwierząt i praw środowiska, a także ochronę prawa Chilijczyków do wyboru własnej tożsamości we wszystkich jej wymiarach i przejawach, w tym cech seksualnych i tożsamości płciowej. Projekt liczył 170 stron i zawierał 388 artykułów. Przyznawał mieszkańcom Chile ponad 100 praw, w tym prawo do internetu, czystego powietrza i opieki od narodzin do śmierci. Gdyby projekt został przyjęty, Chile posiadałoby ustawę zasadniczą, gwarantującą największą na świecie ilość rozmaitych praw swoim obywatelom. Przeciw nowej konstytucji zagłosowało 62% Chilijczyków. Udział w referendum był obowiązkowy. W sondażach przeciwnicy wygrywali, ale żadne badanie nie dawało im aż 62%. Można więc to uznać za gigantyczny sukces obrońców normalności. Udało się to osiągnąć pomimo braku jednoznacznego stanowiska ze strony Kościoła w Chile. My jako biskupi mówiliśmy bardzo dużo. Wydaliśmy 2 deklaracje, zachęcając ludzi, by głosowali według własnego sumienia, mając na względzie Ewangelię i społeczne nauczanie Kościoła. Odwoływaliśmy się również do jedności narodowej i interesu przyszłych pokoleń. My jako Kościół katolicki zaproponowaliśmy naszą pomoc w promowaniu dialogu, refleksji i modlitwy za kraj. Przed rokiem 2017 aborcja w Chile była całkowicie nielegalna. Od tego roku dozwolona jest w sytuacji zagrożenia życia matki, gdy w ocenie lekarza dziecko nie przeżyłoby ciąży oraz gdy dziecko zostało poczęte w wyniku przestępstwa seksualnego. Próby dalszej liberalizacji prawa w listopadzie 2021 roku nie powiodły się. Od marca 2022 roku prezydentem Chile jest Gabriel Boric, były lider skrajnie lewicowych protestów, podczas których dochodziło do antychrześcijańskich aktów wandalizmu. Odrzucona szczęśliwie konstytucja była dziełem jego gabinetu. Porażka w referendum rozwścieczyła środowiska lewicowe, które wyszły na ulice miast, prowokując zamieszki. Chiny. Chiny ograniczają aborcję. Celem jest zwiększenie przyrostu naturalnego, który obecnie jest najniższy od 70 lat. Ograniczona zostanie aborcja z powodów innych niż medyczne. Do tej pory można było legalnie usunąć ciążę z powodu płci dziecka lub niskiego statusu materialnego kobiety. Wprowadzony zostanie także szereg rozwiązań zachęcających do posiadania dzieci, związanych m.in. z podatkami, ubezpieczeniem, edukacją czy mieszkalnictwem. Samorządy mają czuwać nad miejscami pracy przyjaznymi rodzicom. W 2021 roku wskaźnik dzietności w Chinach wynosił 1,16 dziecka na kobietę. To znacznie poniżej normy 2,1 dziecka, które pozwala zachować ciągłość populacji i zarazem jeden z najniższych wskaźników na świecie. W latach 1980-2015 w Chinach panowała polityka jednego dziecka. Od roku 2016 wprowadzono politykę dwojga dzieci. Od 2021 roku można posiadać 3 dzieci. Już w minionym roku władze zaczęły wprowadzać środki zachęcające do posiadania potomstwa. Między innymi ulgi podatkowe, dłuższe urlopy macierzyńskie, dotacje mieszkaniowe czy dodatkowe pieniądze na trzecie dziecko. Anglia. Każdy z nas kojarzy świnkę Pepe, postać z brytyjskiej kreskówki. Ostrzeżenie dla rodziców. W nowym odcinku Świnki Pepy wprowadzono parę lesbijek. To 2 mamy, niedźwiedzicy polarnej Penny. Bohaterowie bajki musieli narysować swoich najbliższych. Podczas rysowania Penny wytłumaczyła Pepie, jak wygląda jej rodzina.
I'm Penny Polar Bear. I live with my mummy and my other mummy.
Mieszkam z moją mamą i moją drugą mamą. Jedna mamusia jest lekarką, a druga gotuje spaghetti. Uwielbiam spaghetti. Odcinek powstał w odpowiedzi na internetową petycję, której autorzy domagali się, by w Śwince Pepie pojawił się wątek pary jednopłciowej. Autorzy petycji argumentowali, że wykluczenie takich par może zrazić niektóre dzieci do przedstawicieli osób społeczności LGBTQ i ich rodzin. Według tego diabelskiego toku rozumowania, brak przedstawienia pewnego zjawiska ma nastawiać dzieci wrogo do tego zjawiska. Dlatego trzeba nachalnie to zjawisko propagować i żądać akceptacji i pochwały. Na razie nie wiadomo, kiedy odcinek Świnki Pepy trafi do Polski. Irlandia. Nauczyciel języka niemieckiego, Enoch Burke, nie zgodził się na używanie tzw. neutralnych płciowo zaimków w stosunku do transpłciowego ucznia, za co został zawieszony. Zakazano mu także nauczania i przebywania na terenie szkoły. Burke złamał sądowy nakaz i pojawił się w szkole, przez co trafił do więzienia. Gdy pojawił się w placówce, usiadł w pustej klasie i stwierdził, że przyszedł tu, by pracować. W trakcie rozprawy Burke tłumaczył: jestem nauczycielem i nie chcę iść do więzienia. Chcę być w mojej klasie, gdzie byłem dziś rano, kiedy mnie aresztowano. Kocham moją szkołę. Jej motto to czyny, nie słowa. A ja jestem tu dzisiaj, bo powiedziałem, że nie nazwałbym chłopca dziewczynką. Transpłciowość jest sprzeczna z Pismem Świętym, etosem Kościoła Irlandzkiego i mojej szkoły. Nauczyciel powiedział, że jego przekonania religijne nie są i nigdy nie będą rażącym wykroczeniem. Nigdy się ich nie wyprę. Nie zdradzę ich i nie ugnę się przed nakazem, który by tego ode mnie wymagał. Po prostu nie mogę tego zrobić. Jak mógłbym wrócić do szkoły i przychylić się do czegoś, co uważam za oczywiste zło? To jest naruszenie mojego sumienia. W całym kraju nauczyciele są zmuszani do używania zaimków oni, zamiast on lub ona, mówił. Osadzenie mnie w więzieniu z tego powodu to czyste szaleństwo. Wilson's Hospital School, w której pracował, jest kierowana przez Kościół anglikański. Wyrazy uznania dla tego niezwykle odważnego człowieka. Wśród całego zepsucia są jeszcze odważni ludzie, którzy nie boją się bronić prawdy. Módlmy się, abyśmy również i my stanęli na wysokości zadania w godzinie próby. Stany Zjednoczone. Dr Derya Little to urodzona w Turcji konwertytka z islamu na katolicyzm. Obecnie mieszka z mężem i rodziną w USA. Jest autorką książki Przewodnik dla początkujących po tradycyjnej mszy łacińskiej. Niedawno opublikowała artykuł Wrażenia byłej muzułmanki na temat tradycyjnej mszy. Pisze w nim między innymi: do dziś pamiętam namaszczenie, z jakim przygotowywaliśmy się do wejścia do meczetu lub odmawiania salat, 5 codziennych modlitw islamu. Wykonuje się ablucję fizyczną, która wymaga umycia rąk, stóp, twarzy i ramion podczas odmawiania określonych modlitw. Jako dziewczyna musiałam zakrywać ubraniem całe ciało oprócz twarzy. Wszyscy zdejmowali buty, kiedy wchodzili do meczetu, ponieważ dla muzułmanów dom Allaha jest święty. Gdy później pogrążyła się w ateizmie, z pomocą w sprawach wiary próbowali przychodzić jej protestanccy znajomi. Tak pisze na temat protestantyzmu. Nie pomogły też protestanckie nabożeństwa. Kiedy zbieraliśmy się razem w niedzielne poranki, uwielbienie nie różniło się niczym od czasu, w którym studiowaliśmy Biblię, czy czasu, kiedy siedzieliśmy przy ognisku, aby śpiewać pieśni. Wreszcie, gdy poznała tradycyjną mszę świętą, uznała, że znalazła Boga. Kiedy po latach uczestniczyłam w pierwszej tradycyjnej mszy w starym angielskim kościele z ławkami z ciemnego orzecha włoskiego, to był Bóg, przed którym mogłam uklęknąć. Bóg, który trzymał naszą egzystencję w swoich rękach, ale postanowił upokorzyć się, aby stać się jednym z nas i cierpieć upokorzenie i śmierć w miłości, aby zbawić nas od naszej własnej grzeszności. Módlmy się, aby jak największa liczba dusz znajdowała drogę do jedynego, prawdziwego Boga.